Witam Was serdecznie. Kochani, jestem pierwszy raz na kongresie, a to już 12 z tego, co zauważyłem. Ale cieszę się, że 12, bo to taka bardzo fajna cyfra Boża. Było 12 apostołów, prawda? 12 plemion Izraela i 12 kongres. Pozwolicie, że odstawię to. Będzie mi trochę swobodniej. A więc myślę, że już wszyscy się zapoznaliście. Na pewno mieliście wieczorek zapoznawczy, tak? Wszyscy się znacie. I atmosfera, tak jak tutaj brat Piotr powiedział, jest niespotykana i nigdzie nie można jej takiej znaleźć. A więc myślę, że fajnie by było, jakbyśmy mogli wstać teraz i poprosimy, aby Bóg tą atmosferę jeszcze bardziej rozpalił, jeszcze bardziej podgrzał, jeszcze bardziej, żeby do nas przemawiał i ożywiał nasze serca. Panie, my dziękujemy Ci, że jesteś na tym miejscu. I że od początku, Panie, byłeś tutaj i błogosławiłeś wykłady, błogosławiłeś każdego z nas, Panie. Dzisiaj modlę się, aby ten czas, który jest przed nami, aby, Panie, był to czas, w którym Ty nas umacniasz w wierze, aby to był czas, w którym wylewasz swoją łaskę. I, Panie, modlę się, abyś dał mi teraz tą możliwość, abym mógł służyć z tego daru łaski, który umieściłeś we mnie ku zbudowaniu, Panie, Twojego Kościoła i ku Twojej chwale. I ja teraz modlę się, Panie, mów do nas i błogosław każdą osobę. W imieniu Pana Jezusa o to modlę się. Amen. Amen. Usiądźmy. Powiedziałem, że zwykle wszyscy się znają, gdy mamy taki kongres jak ten, jeżeli jesteście kilka dni, ale mnie nie znacie zbyt dobrze, nie znacie też mojej żony. Pozwolicie, że ją przedstawię. Możesz na chwileczkę przyjść, bo tak naprawdę ja bez niej byłbym niczym, a z nią mogę zrobić dużo więcej. To jest Joanna Kmiecik, moja żona. Od 18 lat jesteśmy w Częstochowie, tak? A małżeństwem jesteśmy już 23 lata, także to też już trochę czasu. Dziękuję. Możliwe, że będzie chwilę czasu jeszcze przy którejś usłudze, może jutro poproszę ją, żeby parę słów powiedziała. Joanna jest odpowiedzialna za służbę kobiet w naszym kościele. Nie wiem, czy któraś z kobiet byłyście w Częstochowie na konferencji kobiet. Tak, była któraś, tak, z was? Tak, a więc myślę, że miałyście możliwość ją poznać i odczuwałeś też tą atmosferę radości, wolności i Bożej obecności, kiedy była ta konferencja. Więc zachęcam też do pamiętania o tych konferencjach, które się odbywają u nas w Częstochowie. Przynajmniej na razie się odbywały. A przed nami wykład Zbroja Boża i mój werset, moja część to jest list do Efezjan 6:16. 6:16. Będę prosił was, abyście otworzyli Biblię. Będziemy śledzili w międzyczasie różne miejsca z Słowa Bożego. List do Efezjan 6:16. Czytajmy tam ten fragment mówiący o tarczy. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Tak to jest przedstawione, tak to jest tłumaczone w Biblii Brytyjskiej. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Dziękuję bardzo, że możemy też to tutaj zobaczyć na projektorze. Mam też drugie tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia, które myślę, że poszerza zrozumienie tego wersetu. Niestety tego chyba nie wyświetlisz mi. W Biblii Tysiąclecia ten werset brzmi w ten sposób. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Myślę, że to tłumaczenie daje nam głębsze zrozumienie. Bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie pociski złego. A więc nad tym będziemy chcieli się skupić, ale zanim zwrócimy się już do tego 16 wersetu, ja chciałbym troszeczkę cofnąć się do tyłu, cofnąć się do 10 wersetu, i chciałbym troszkę wprowadzić w ten fragment mówiący o zbroi Bożej. Jestem przekonany, że na pewno już moi poprzednicy troszkę mówili o wcześniejszych wersetach, o 10, 11, 12. Czy była już mowa o tych wcześniejszych wersetach, tak? Była, tak? Była mowa, okej. Okay. A więc mam nadzieję, że nie będę się powtarzał. Zwróć uwagę, że ten werset 10, otwórzmy sobie go. A w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Zaczyna się od słowa, w końcu, bracia moi, siostry również, bo siostry są bracia, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze biskup Czajko, jak był biskupem, on zawsze mówił, że siostry są bracia, a więc ja mam na myśli, że bracia i siostry również. A więc w końcu, bracia i siostry, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Proszę zwróćcie uwagę, że ten fragment mówiący o zbroi Bożej zaczyna się od wersetu a w końcu. A więc apostoł Paweł podsumowuje cały list do Efezjan. W tym liście Bóg mówi o wielu bardzo ważnych rzeczach. Nie mamy czasu, aby przejść przez list do Efezjan. Możecie sobie ten cały list przeczytać, przestudiować. A więc jest to jeden chyba z najważniejszych listów w Biblii. Jest to list o Kościele. List, który mówi o pewnym Bożym porządku w Kościele. Ten list mówi o sprawach dotyczących rodziny i wielu, wielu różnych innych kwestiach bardzo ważnych. I apostoł Paweł, pisząc ten bardzo ważny list, kończy go słowami, a w końcu, czyli mówi, gdybyście mieli wszystko zapomnieć z tego, co ja wam tutaj napisałem w tym liście, to co piszę teraz, to co teraz usłyszycie, jest najważniejsze. Więc to znaczy to słowo, a w końcu. A więc jest to podsumowanie całego listu, jest to ta najważniejsza część tego listu, którą powinniśmy zapamiętać. I gdybym mógł podsumować tą końcówkę tej końcówki, mógłbym powiedzieć tak, w chrześcijańskim życiu musicie być przygotowani na zasadzki diabelskie. Więc apostoł Paweł kończąc ten list mówi, a teraz w końcu chcę, żebyście to zrozumieli, że w chrześcijańskim życiu musicie być gotowi, musicie być przygotowani na zasadzki diabelskie. Inaczej mówiąc, czy jesteś krótko w Bogu, czy jesteś długo w Bogu, czy długo wierzysz, czy krótko wierzysz, czy jesteś biedny, czy bogaty, czy jesteś młody, czy stary, będziesz doświadczał w swoim życiu zasadzek diabelskich. Chciałem spytać tak na wstępie, czy ktoś z was już kiedyś wpadł w jakąś zasadkę diabelską? Tak, jest kilka osób? Ci, którzy nie podnoszą, chciałem wam powiedzieć wszystko przed wami. Ale dzięki Bogu jesteś na 12. kongresie Kościoła Zielonoświątkowego i będziesz mógł dowiedzieć się, jak się przygotować i jak się przyodziejesz w tą zbroję Bożą i wyjedziesz stąd i będziesz w niej chodził, to masz dużą szansę, że nie wpadniesz w takie zasadzki. A więc przed nami bardzo ważny temat. Będziemy mówili o tym, tak naprawdę ta zbroja jest potrzebna do tego, aby się przygotować, by nie wpaść, nie wpakować się w jakieś zasadzki diabła. Myślę, że każdy z nas w szkole robił kiedyś jakieś zasadzki, jakieś psikusy. My to wtedy nazywaliśmy żartami, ale tak naprawdę one były czasami niebezpieczne. Nie wiem, czy słyszeliście o takich przypadkach, że nauczycielowi podpiłowano nogi. A on miał taki zwyczaj, żeby się bujać na krześle. A więc kiedy mu podpiłowali nogi, to kiedy przyszedł ten moment już jego pobujania się, to wtedy właśnie wpadał w zasadzkę. A więc czasami taka zasadzka mogła być naprawdę niebezpieczna. Czy robiliście kiedyś zasadzki dla kogoś, dla przyjaciół, czy w ogóle w szkole, tak? Psikusy takie, tak? Robiliście, czyli rozumiecie, na czym polegają zasadzki. Widzisz, jeśli kiedykolwiek robiłeś taką zasadzkę, to wiesz, że ona na pierwszy rzut oka nie jest widoczna. Dlatego się nazywa zasadzka, że to nie jest widoczne. A więc widzisz, jeśli kiedykolwiek zastawiałeś pułapkę na przykład na zwierzynę, to wiesz, że musi ona spełniać takie dwa warunki. Po pierwsze, musi być ukryta, a po drugie, musi być założona przynęta. Musi mieć założoną przynętę. Musi być ukryta i musi mieć założoną przynętę. I kiedy szatan diabeł zostawia na nas zasadzki, zwykle to jest związane z tym, że jest jakaś przynęta i że to jest ukryte. Dlatego nie myślisz, że to jest zasadzka. Myślisz, że to jest coś fajnego, coś przyjemnego, a okazuje się, że to ma bardzo negatywny wpływ na nasze życie. A więc co jest celem zasadzek? Celem zasadzek tak naprawdę jest zabić, jest osłabić lub zatrzymać. I szatan diabeł stosuje zasadzki, które zwykle są bardzo dobrze ukryte, które są wyposażone w przynętę i zawsze zmierza do tego samego celu. Osłabić, zatrzymać, a nawet, tak jak powiedziałem, zabić. Spytałem się, czy wpadliście kiedyś w jakąś zasadzkę. Widzisz, zasadzki są różnego rodzaju, dotyczą różnych sfer życia. Jeśli ktoś z was kiedyś był w biznesie albo zajmuje się biznesem, wiesz, że i w tej sferze życia bardzo łatwo można wpaść w zasadzkę. Na przykład podpisujesz umowę z kimś, kto wydaje się taki wiarygodny, taki uczciwy. Ale potem okazuje się, że ten człowiek jest nieuczciwy. Najgorzej, kiedy spisujesz, że kiedy zawierasz z nim spółkę i macie wspólny biznes. I kiedy ten człowiek jest nieuczciwy, niewiarygodny, wtedy możesz wpaść w poważne problemy. Pamiętam, jak kiedyś zajmując się biznesem, kupiłem od mojego znajomego chrześcijanina, wierzącego chrześcijanina, biznesmena, kupiłem od niego cały dosłownie transport ślizgów, sanek. Nie wiem, czy widzieliście takie sanki i ślizgi. I on powiedział mi, słuchaj, to jest świetny interes, interes, który zwrot jest na 3 miesiące. Kupujesz i za 3 miesiące masz zwrot. I pokazał mi kontrakt, który miał podpisany z Tesco, a więc mówię, pewna sprawa. Za 3 miesiące zima, wiecie, się kończy i ja mam wzrost tego zainwestowanego biznesu w tej ślizgi. A więc wszedłem w to. Wyglądało tak dobrze. Ślizgi gdzieś tam z Izraela. A więc kiedy kupiliśmy to, okazało się, że śnieg zapomniał spaść. Czekaliśmy i jeszcze nigdy tak się nie modliłem o zimę, jak wtedy, ale upłynął grudzień, a to był już najlepszy okres, wiecie, przed świętami Bożego Narodzenia, prezenty, gwiazdki i tak dalej. To najlepiej wtedy się wszystko sprzedaje, a więc nie spadł śnieg. W styczniu też nie spadł śnieg. I co się okazało, że Tesco to, co kupiło, oddało. A więc nie tylko, że nie sprzedaliśmy wszystkiego, co zamierzaliśmy sprzedać, ale mieliśmy jeszcze zwrot. Potem, chyba rok później, w ogóle nie było zimy. A więc mieliśmy to w magazynach. Trzymaliśmy. Zastanawiałem się, jak to sprzedać. Gdzie nie, już nie próbowaliśmy tego sprzedać. Spotykam pewnego razu pewnego brata i on mówi, wiesz, ja już od 3 lat modlę się, żeby nie było śniegu. Jak się dowiedziałem, chciałem go udusić. To my się modliliśmy cały czas, żeby sprzedać te ślizgi, a on się modli, żeby nie było śniegu. A więc powiedziałem, słuchaj, od tej chwili koniec z tą modlitwą. Módl się o śnieg. Wyjaśniłem mu dlaczego. Wiecie, ostatnia zima była trochę lepsza. Ale ludzie muszą uwierzyć, że będzie śnieg. Proszę, kiedy skończą się już te wakacje, módlcie się o śnieg. Jeszcze ciągle tego nie sprzedaliśmy. Tak a propos. Dobrze. Ale wierzę, że przyjdzie taki czas, że będą lepsze zimy w Polsce. A więc to jest zasadzka. Wpadłem w zasadzkę. Tak dobrze wyglądało. To powinno tak szybko się zwrócić i spłacić. A jednak, czy ktoś z was miał kiedyś takie biznesy? Tak? Nie? Nie mieliście w ogóle? Tak się dobrze zapowiadało? Potem, wiesz, tracisz płynność finansową i w zasadzie czasami trzeba zamknąć biznes. Wszystko zależy, ile zainwestowałeś. Ale są różne zasadzki. Na przykład jedna z rodzin u nas w kościele, rodzina zastępcza, przyjęła 2 dzieci i dali tym dzieciom całą miłość, troskę i wszystko, co mieli najlepszego, ofiarowali tym dzieciom. I inna z kolei rodzina miała pewne problemy i ta rodzina z powodu tych problemów zdecydowała się oddać te dzieci. A więc ta wcześniejsza rodzina, ta pierwsza, o której im powiedziałem, jako że była pełna współczucia i pełna miłości, powiedzieli, nie oddawajcie tych dzieci do domu dziecka. My zaopiekujemy się nimi. To były dzieci już trochę starsze, dzieci z rodzin patologicznych i było wiele problemów od samego początku z tymi dziećmi, więc trochę to nie pasowało, bo ta dwójka, którą mieli, ta pierwsza dwójka była mała. Ta dwójka, którą mieli potem przejąć po tej rodzinie, która chciała to oddać, była dużo starsza. Więc powiedziałem, wy nie jesteście przygotowani na to, żeby mieć 4 dzieci. Dlatego poza tym jeszcze jest różnica wiekowa. Będą problemy. Nie róbcie tego. Módlcie się. Ja nie czuję, żeby Bóg miał to zrobić. Ale diabeł wpakował ich w zasadzkę. I to była okazało się, że te dzieci, które wzięli, to była zasadzka dla nich. I widzisz, czasami się kierujemy miłością. Czasami kierujemy się dobrym sercem. Czasami chcemy coś dobrego zrobić dla innych. Ale potrzebujemy oprócz serca, jeszcze potrzebujemy mądrości. Potrzebujemy rozsądku. I widzisz, kiedy czytamy o zbroi Bożej, my może nie widzimy tutaj rozsądku, ale tak naprawdę Słowo Boże zawiera mnóstwo wskazówek, które nam mogą pomóc w różnych sytuacjach, abyśmy wiedzieli, jak mamy postępować. Więc tak naprawdę, kiedy mówimy o zbroi Bożej, mimo że to wszystko są takie elementy militarne, tak naprawdę Bóg chce, żebyśmy użyli wszystkiego, co On nam daje w naszym codziennym życiu, abyśmy mogli dobrze przeżyć życie. Amen? A więc ja nie będę opowiadał, jak to się skończyło. Praktycznie się to jeszcze nie skończyło, ale tak naprawdę przez kilka lat ta rodzina miała wiele różnych trudności z tego powodu. Dlatego możemy wpaść w różne zasadzki. Mogą być różne zasadzki, różnego typu, w które możemy wpaść. Pamiętacie, co jest celem zasadzek diabelskich? Zabić, osłabić i zatrzymać. Diabeł będzie chciał cię zatrzymać w przeznaczeniu Bożym. Będzie chciał cię zatrzymać przed tym miejscem, do którego Bóg cię powołał i do którego cię przygotowuje. Więc dlatego też musimy rozumieć, w jaki sposób działają zasadzki diabelskie. To słowo zasadzki, greckie słowo, brzmi metodeia. Jeśli sobie chcesz, zapisz. Słowo zasadzka po grecku to jest metodeia. I to oznacza przebiegłość, chytrość, oszukaństwo. A więc diabeł, kiedy stosuje zasadzki, jest w tym przebiegły, jest chytry i oszukuje. I to słowo metodea, to od tego pochodzi słowo nasze metoda. Więc diabeł ma metody. To jest jakaś metoda, to jest jakiś sposób. Wiecie, Biblia mówi, że plany diabelskie, że myśli diabelskie, zamysły diabelskie są nam dobrze znane. A więc tak naprawdę on ma pewne metody, on stosuje pewne zasady, ma pewne metody, które można łatwo rozpoznać, kiedy czytasz Biblię. Kiedy masz Boże Słowo, kiedy znasz Boże Słowo, kiedy patrzysz na historię Izraela, to możesz zobaczyć, że diabeł miał metody, które powtarza w następnych wiekach. Amen? Zauważyłeś? A więc tak naprawdę diabeł działa w taki metodyczny sposób, zaplanowany sposób. Apostoł Paweł chciał nam uświadomić realność duchowej walki, w jaką jesteśmy zaangażowani. Cały ten fragment, tak naprawdę kiedy czytamy całą tą historię o zbroi Bożej, to on pokazuje nam tak naprawdę, że ta walka, która jest przed nami, jest czymś bardzo poważnym. A więc szatan, diabeł jest realny, jego zasadzki są realne i Bóg chce, żebyśmy mieli świadomość tego, co nas czeka i tej walki, w którą my jesteśmy zaangażowani. Wiesz, my jako chrześcijanie czytaliśmy, na pewno słyszeliśmy o walce duchowej. Ale największa walka, w którą jesteś, duchowa walka, w którą jesteśmy zaangażowani, to nie jest walka gdzieś tam ze zwierznościami, to nie potrzeba wychodzić gdzieś tam na jakieś szczyty gór i walczyć tam ze zwierznościami, albo jak słyszałem ludzi, którzy gdzieś tam na biurowce, gdzieś na 10, na 20 czy na jeszcze wyższych piętrach zakładali, żeby być bardziej skuteczni w tej duchowej walce. Tak naprawdę ta walka, która jest przed nami, to jest duchowa walka, która dotyczy twojego życia. To jest ta walka, którą my musimy się zmagać. To jest najważniejsza walka twojego życia, duchowa walka. To jest walka, która dotyczy twojego życia, twojego przeznaczenia, twojej misji i twojego serca. Amen? Też tak myślisz? A więc tutaj Paweł mówi o walce duchowej i zaczyna: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu. I tu jest słowo greckie, induo. Dokładnie to słowo jest użyte w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, 49 werset, gdy Jezus mówi, aby uczniowie nie oddalali się z Jerozolimy, ale zostali w Jerozolimie, dlatego że po niewielu dniach zostaną przeobleczeni mocą z wysokości. A więc apostoł Paweł używa dokładnie tego samego określenia, co Łukasz. Mówi, będziecie przeobleczeni. Może na sekundkę dosłownie, otwórzmy sobie ten fragment z Ewangelii Łukasza. Zobaczcie, co tam mówi Pan Jezus Chrystus. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, werset 49. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie induo. Powiedz głośno, induo. To słowo znaczy in, czyli do wewnątrz, a duo to znaczy siła, moc. To pochodzi od słowa dynamis, co oznacza siłę, moc. A więc tak naprawdę to, co mówi apostoł Paweł, on mówi, musicie być przeobleczeni do wewnątrz mocą z wysokości. Jeżeli chcecie w ogóle założyć zbroję Bożą, to nie będziesz w stanie tego zrobić, jeżeli nie będziesz wcześniej przyobleczony induo, mocą do wewnątrz. Widzisz, kiedy normalny rzymski żołnierz wkładał zbroję, to była ciężka zbroja. Nie wiem, czy wiecie, że taka zbroja ważyła od 50 do 60 kilogramów. Cały rynsztunek rzymskiego żołnierza to mniej więcej 50-60 kilogramów. A więc tak naprawdę człowiek musiał być dość krzepki, żeby założyć taką zbroję. A więc tutaj Bóg mówi, jeżeli masz założyć zbroję Bożą, to potrzebujesz siły od wewnątrz. Nie tyle chodzi tutaj o siłę mięśni, nie tyle chodzi o to, jak mocne masz nogi, aby to wszystko unieść, ale tu chodzi o moc do wewnątrz. Potrzebujesz mocy do wewnątrz, aby się przyodzieć w zbroję Bożą. Dlatego pierwsza rzecz, która miała miejsce w pierwszym kościele, to apostołowie chcieli się upewnić, że ci, którzy przyjęli Chrystusa, przyjęli również moc wysokości. Kiedy czytacie na przykład, że Samaria przyjęła słowo, czytamy tam, że tam wysłali Piotra i Jana, aby modlili się o nich, aby zostali napełnieni Duchem Świętym. Kiedy apostoł Paweł przyjechał gdzieś tam do Aten, potem przyjechał do Efezu, dowiedział się, spotkał tam uczniów Jana Chrzciciela i czytamy tam, że pierwsza rzecz, o którą spytał, to powiedział, czy otrzymaliście moc Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście. To jest pierwsza rzecz, którą oni potrzebowali po tym, jak przyjęli Pana Jezusa, przyjęli przebaczenie grzechów. Teraz potrzebowali przyjąć mocy Ducha Świętego. A więc to jest pierwsza rzecz, którą musisz uczynić po tym, jak przyjmujesz Zbawiciela. To jest pierwsza rzecz, jaką przyjmujesz po tym, jak przyjmujesz przebaczenie grzechów. Potrzebujesz przyjąć moc Ducha Świętego do swojego życia. Bo bez mocy Ducha Świętego nie uniesiesz zbroi. Bez mocy Ducha Świętego nie będziesz wiedział, jak walczyć mieczem Ducha Świętego. Bez mocy Ducha Świętego nie skorzystasz tak naprawdę z wszystkiego, co Bóg umieścił w zbroi. Amen? Potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Czy każdy z was jest ochrzczony Duchem Świętym? Czy mówisz innymi językami? Czy możesz wypędzać demony? Czy możesz modlić się o chorych i możesz uzdrawiać chorych? Jeżeli jesteś napełniony Duchem Świętym, to każdy to może czynić. Bo Biblia mówi, że takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. W imieniu moim demony wyganiać będą, na chorych ręce kłaść będą, a również będą mówili w innych językach. Ja mówię tak bardzo szybko, bo jest dużo rzeczy do przekazania. A więc to jest coś, co powinno towarzyszyć wierzącym. Amen? To jest coś, co Bóg chce, aby towarzyszyło każdemu wierzącemu. Nie będzie to mogło tobie towarzyszyć, jeżeli nie będziesz napełniony Duchem Świętym. Co tak tu smutno? Słuchacie. Ja po prostu przyzwyczajony jestem z Brazylii. Tam byłem kiedyś. Jak tam głosisz... Zawsze byłem z misjonarzem, który u nas pracował w Polsce i on mówi, kiedy miałem gdzieś stawać i głosić, on mówił, tylko głoś z pieprzem. Mówi, głoś z pieprzem. I wiesz, kiedy zaczynałeś głosić z pieprzem, to ci Brazylijczycy prawie na krzesła wskakiwali. Niektórzy faktycznie wskakiwali na krzesła. Ale to jest kwestia kulturowa. Okej, dobrze, idziemy dalej. A więc tak powiedziałem, Bóg nigdy nie chciał, abyśmy walczyli przeciwko zasadzkom diabelskim w oparciu o naszą siłę. Bóg chce, abyśmy walczyli w oparciu o moc Ducha Świętego. Bóg chce, abyśmy korzystali z broi, po pierwsze wtedy, kiedy jesteśmy przyodziani mocą z wysokości. Widzisz, to słowo przeciwko w naszym tłumaczeniu, nie wiem, czy macie ten werset tutaj, przydzielcie całą zbroję, abyście mogli ostać się przed zasadkami diabelskimi. Czy mamy ten werset tutaj? Werset 10? Otwórzcie sobie. W Grece tam jest inne słowo. Tutaj jest napisane przed i można też drugi, 12 werset. 12 werset. I tutaj czytając ten fragment, czytamy, gdyż bój toczymy nie z krwią, ale w oryginale jest, gdyż bój toczymy przeciwko, nie przeciwko krwi. I tam występuje dalej, nie przeciwko nadziemskim. U nas mamy z, ale w oryginale jest przeciwko. I to słowo przeciwko to jest greckie słowo pros. I ono występuje aż 6 razy. Ja wam teraz to przeczytam mniej więcej tak, jak to jest w oryginale, to jest tłumaczenie z tysiąclatki. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Powiedzcie przeciwko. To jest słowo greckie jakie? Pros. Pros. A więc tutaj Bóg mówi, że my musimy się przyodziać, oblec zbroję Bożą, abyśmy mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. I dalej mówi... Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, dalej, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego i dalej, przeciwko duchowym złościom, które są wysoko. Występuje tutaj 6 razy słowo pros w oryginale. Możesz to sprawdzić, jeżeli masz grecką Biblię. A więc 6 razy apostoł Paweł używa słowo pros, jeżeli gdzieś... Kilka razy coś się powtarza, to znaczy, że jest to bardzo ważne. Jezus często mówił zaprawdę, zaprawdę. Jeżeli chciał, żeby uczniowie w to uwierzyli, że to było bardzo ważne, chciał coś podkreślić, mówił wtedy zaprawdę, zaprawdę. Powtarzał to często 2 razy. Jeżeli coś się pojawia 6 razy, to znaczy, że jest to bardzo ważne dla nas. Obróć się do kogoś, powiedz, to jest bardzo ważne. A więc co znaczy słowo przeciwko? Tak naprawdę to słowo... Można tłumaczyć dosłownie twarzą w twarz. Twarzą w twarz. A więc Paweł chciał pokazać, iż walka jest bardzo bliska. Musimy mieć świadomość, że stajemy twarzą w twarz z zasadzkami, twarzą w twarz ze zwierzchnościami, twarzą w twarz przeciwko dzierżawcom świata ciemności, złym duchom i tak dalej. A więc jesteśmy, ta walka jest bardzo blisko. To jest coś bardzo realnego. To nie jest teologia. To jest coś bardzo realnego w życiu. To jest bardzo praktyczne. Gdybyś tak ze mną pomieszkał na początku naszej służby w Częstochowie, to byś wiedział, co to znaczy stać przeciwko. Co to znaczy twarzą w twarz. Co to znaczy czuć oddech złego. Oddech ducha ciemności. Co to znaczy odczuwać presję, jaka była na nas na początku. Dosłownie to było bardzo bliskie. To dotykało naszego wnętrza, dotykało naszego życia. I powiem wam, jeżeli byśmy nie mieli zbroi Bożej w Częstochowie, szczególnie wtedy, kiedy zaczynaliśmy, już by nas tu nie było, a na pewno nie mielibyśmy tyle dzieci, ile mamy, bo diabeł by zabił nasze dzieci. Więc jest to bardzo realne. Musimy mieć świadomość takiej realności i bliskości. Widzisz, królestwo diabła, kiedy czytasz werset 12, to wydaje ci się, że jest bardzo dobrze zorganizowane, wydaje ci się, że ma wysoki poziom dyscypliny i wysoki poziom oddania. Ja tak zastanawiałem się. Przecież Biblia mówi, że ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest na zewnątrz. Czy wierzycie, że Duch Święty, który jest w nas, jest większy od ducha tego świata? Czy wierzycie w to, że Duch Święty jest mocniejszy od wszelkiej diabelskiej mocy? Widzisz, Jezus powiedział, że będziemy deptali po wężach, skorpionach i wszelkiej nieprzyjacielskiej mocy i nam nic nie zaszkodzi. To znaczy, że ten duch, który jest w nas, jest większy od ducha złego, a więc on ci nie zaszkodzi. A więc nie mogę zrozumieć, jeżeli diabeł, szatan ma mniejszą moc niż Kościół, to dlaczego hamuje nasz rozwój? Dlaczego powstrzymuje rozwój? Dlaczego zatrzymuje przebudzenie w tym kraju? I odpowiedź jest jedna. Dlatego, że ma wysoki poziom oddania, wysoki poziom organizacji i dyscypliny. A to jest to, czego brakuje Kościołowi. Jeżeli my użyjemy mocy Bożej, dołożymy do tego wysoki poziom oddania, dobrą organizację i wysoki poziom dyscypliny, to ten kraj będzie w naszym pokoleniu zbawiony. Ten kraj będzie przemieniony jeszcze w naszym pokoleniu. Jedna osoba powiedziała amen. Żeby to zaczęło się dziać, my musimy zacząć w to wierzyć. Kiedy będziemy wierzyli w to, będziemy w tym kierunku działali. Okej, idziemy, bo mam mało czasu, zostało mi 15 minut. Widzisz, nasze polskie tłumaczenie tak naprawdę nie oddaje tego, co Paweł chciał przekazać Kościołowi. Widzisz, gdy mówi tutaj w wersecie 12, gdyż bój toczymy, używa słowa znów greckiego pale. To pochodzi od słowa palastre, co oznaczało arenę lekkoatletyczną. Tylko widzisz, w tamtym czasie na tych arenach to nie grano w ping-ponga. Tutaj dzisiaj będziemy mieli koszykówkę, tak? Będzie dzisiaj koszykówka, będziemy grali w ping-ponga, ale to nie chodzi o taki bój. To nie chodzi o ten bój ping-ponga. To nie chodzi o tą walkę, o to, kto wygra w ping-ponga, czy kto wygra w koszykówkę. Tam tak naprawdę te najważniejsze zawody, które miały miejsce na arenach, to były zapasy. I to słowo pale dokładnie jest tłumaczone w Grece jako zapasy. To był najbardziej popularny starożytny sport. Zapasy. Widzisz, kiedy wierzący czytali, gdyż bój toczymy, i tam używano słowa palastre, gdyż bój toczymy, oni od razu mieli na myśli ten bój, który miał miejsce na tych arenach atletycznych. A więc oni od razu mieli na myśli to, co tam się działo. Wiesz, były tam trzy rodzaje sportu, trzy rodzaje walki miały miejsce. Po pierwsze, to był wrestling. I widzisz, to była taka bardzo ciekawa dyscyplina. Czasami może, jak wejdziecie gdzieś na jakieś takie programy satelitarne, można zobaczyć takich osiłków, takich facetów, którzy wyglądają jak goryle i oni tam się rzucają, jeden na drugim, skakają jeden po drugim. Widzieliście kiedyś to? Ja zastanawiałem się, jak w ogóle coś takiego można czynić. Wtedy to było zupełnie normalne. Wrestling to była taka walka, w którym walczyłeś i to do tego walczyłeś nago i kiedy złapałeś przeciwnika, położyłeś go na łopatki, kiedy go rozgromiłeś, to mogłeś włożyć mu rękę, chwycić za język i wyrwać mu język. Tak to wyglądało. A więc apostoł Paweł mówi, wy walczycie przeciwko, to jest tak jak wrestling. To jest taka mniej więcej taki rodzaj walki. Drugi rodzaj walki, który miał miejsce, to był boks. Jeżeli miałeś możliwość kiedyś widzieć rysunki, jakieś ryciny z tego okresu, to mogłeś zobaczyć czasami bokserów bez nosa, bez ucha. A rękawice były takie dość ciekawe. Na rękawicach bokserskich były pasy metalu z gwoździem do 3 centymetrów. A więc walczono, wiedząc, że jeżeli cię raz trafi, to już jest po tobie. Jeżeli cię raz trafi, to już nie masz nosa. Jeżeli cię raz trafi, to jesteś już nie masz ucha. A więc tak wygląda mniej więcej boks. I widzisz, te gwoździe miały 3 centymetry, a więc to mogło być bardzo śmiercionośne. I ci wszyscy, którzy przeżyli wrestling, ci, którzy przeżyli boks, potem wchodzili na ostatnią rundę. I to się nazywała, ta walka nazywała się pankretion. Kretion oznacza moc, a więc to była walka, w którym można było używać wszystko i używać, i tam byli ci najmocniejsi. A więc ostatnia dyscyplina to jest pankretion. I tam można robić było wszystko. Można używać było każdej broni, można używać było wszystkich sposobów, wszystkich metod, wszystkie chwyty dozwolone. W tej walce chodziło o to, żeby przeżyć. Jeżeli przeżyłeś, to zwyciężyłeś. Jeżeli zginąłeś, to znaczy, że jesteś pokonany. A więc wyglądały zapasy. Dzięki Bogu, że żyjemy w innych czasach. I mamy 12. Kongres Kościoła Świątkowego. Ale bój toczymy podobny. Tylko to jest w innej sferze. A więc apostoł Paweł mówi tutaj o boju. Mówi, to jest bardzo blisko, to jest przeciwko. Musisz mieć świadomość realności i musisz mieć świadomość, że tak naprawdę to nie jest zabawa w ping-ponga, to nie jest koszykówka, ale to jest prawdziwy bój. To jest walka o życie. Niedawno oglądałem film Ostatni Samuraj. Oglądaliście taki film Ostatni Samuraj? Bardzo mi się podobał. To nie jest nic grzesznego, więc nie wstydź się, jeżeli oglądałeś ten film. Widzisz, ten film pokazuje bardzo fajnie z Tomem Cruise'em. Ten film jest bardzo ciekawy. Myślę, że bardzo głęboki film. Jest w pewnym miejscu, w pewnym momencie w tym filmie, Tom Cruise spaceruje po wiosce samurajskiej i to, co tam widzi, jest pełen podziwu dla samurajów. Od rana aż do wieczora cały czas doskonalą się w sztukach walki. Od rana do wieczora cały czas ćwiczą. I on wtedy mówi, ten, który go oprowadza, mówi mu, oni od rana doskonalą się w tym, co robią najlepiej. Dało mi to do myślenia. Oni robili coś bardzo dobrze, ale się ciągle w tym doskonalili. Dlaczego? Dlatego, że samuraje mieli misję. Misją samurajów było chronić cesarza. To była osobista gwardia dosłownie cesarza. A więc oni mieli misję, dlatego musieli się ćwiczyć. Doskonalili się w tym, co robili najlepiej. I tak pomyślałem, czy tak naprawdę my również mamy jakąś misję? A jeżeli mamy jakąś misję do odegrania, czy nie powinniśmy się doskonalić w tym, co Kościół powinien robić najlepiej? Tak czy nie? A więc ja myślę, że my mamy potężną misję, dużo bardziej odpowiedzialną niż mieli samuraje. Naszą misją jest służyć Bogu i służyć ludziom. Naszą misją jest głosić Ewangelię Chrystusa. Naszą misją jest ogłaszać Boże Królestwo. Ta walka, ta misja, którą mamy, jest związana z dwoma królestwami. Widzisz, to jest fajnie, kiedy mamy uwielbienie. Ja bardzo lubię uwielbienie. Ja bardzo lubię słuchać muzyki. To jest fantastyczne, jak to robicie. Ale tak naprawdę to nie jest jedyna misja. To może mieć wpływ, ale każdy z nas ma tą samą misję. Biblia mówi, że mamy głosić Ewangelię temu narodowi. Że musimy do ludzi prowadzić do pojednania się z Bogiem. Więc tak naprawdę my wyrywamy mocarzowi ludzi, których on trzyma w niewoli. I jeżeli to jest tak bardzo ważna misja, jeżeli mamy wyrwać mocarzowi tych ludzi, których on trzyma w niewoli, to Biblia mówi, że czasami będziemy musieli go związać. Bo nie możesz uwolnić jeńców, jeżeli nie związasz mocarza. A więc kiedy przychodzisz, aby związać mocarza, to jest to walka. To jest to po prostu wrestling. To jest to taki boks, o którym mówiliśmy. To jest to pankretion. Amen? Mam nadzieję, że was zachęciłem. Bo jeżeli to zrozumiesz, to możemy przejść do zbroi. Dlatego mówi apostoł Paweł, weźcie całą zbroję Bożą. Zobaczcie słowo, dlatego, 13 werset, jesteśmy już w 13 wersecie, prawda, że nam szybko idzie? 13 werset, dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Jeżeli byśmy tego nie zrozumieli, to nie zrozumielibyśmy tego stwierdzenia, dlatego. Dlatego. Co musimy zrobić? Po co nam jest zbroja? Po pierwsze, abyśmy umieli stawić opór w dniu złym. Po drugie, abyśmy mogli dokonać wszystkiego. Mamy misję. Halo? Mamy misję w tym kraju. Musimy dokończyć tę misję. Abyśmy mogli dokończyć wszystkiego. Ja nie myślę, że jest już coś skończone w Polsce. Tak myślicie, że już jest wszystko skończone? Nie, ja nie. To dopiero jest początek. My dopiero zaczynamy tak naprawdę. Kościół zielonoświątkowy nie kończy się. On dopiero będzie rozpoczynał swoją ekspansję do tego narodu. Ja nie myślę, kiedy mówię o kościele zielonoświątkowym, nie mam na myśli tylko kościoła zielonoświątkowego, ale kościoła Chrystusa w tym mieście, w tym narodzie. Okay? A więc musimy dokończyć to. I po trzecie, musimy się ostać. Tak jak apostoł Paweł mówi, dobry bój dobojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, ostałem się. Zresztą musimy ostać się. Widzisz, ten zły dzień, to jest dzień, w którym powinienem odeprzeć wszelki atak. Ja zauważyłem, że nikt nie planuje złego dnia w swoim życiu. Widzisz, zły dzień przychodzi niespodziewanie, dlatego jest złym dniem. Czy macie zaplanowane złe dni w przyszłym roku? A może na następny miesiąc zaplanowałeś na sierpień jakiś zły dzień? Tak? Kasper, tak? Masz zły dzień zaplanowany? Nie masz zaplanowany. Nikt tego nie planuje. Żaden chrześcijanin nie planuje złych dni. Bo tego się po prostu nie planuje. Każdy powinien planować to, co dobre, a nie to, co złe. Ale mimo wszystko, że planujemy to, co dobre, złe dni przychodzą. Czy to prawda? Tak? Przychodzą złe dni, mimo że ich nie planujemy. A więc dlatego musimy być zawsze czujni, musimy być zawsze gotowi i musimy zawsze chodzić w zbroi Bożej. Ja pamiętam ten zły dzień, który przyszedł na nas. Kiedy myślę o najgorszym złym dniu, a wierzcie mi, że mieliśmy wiele takich dni, które mogę powiedzieć, że były złymi dniami w naszym życiu. Ale najgorszy zły dzień, który nam się przytrafił, to był dzień, kiedy lekarz nam powiedział, że nasza córka jest chora na posocznicę. I powiedział, możliwe, że przeżyje 3 dni, ale nie daje gwarancji. Co będzie dalej, to nie wiem, jeżeli przeżyje 3 dni. Widzisz, kiedy rodzi ci się córka, masz syna i spodziewasz się córki i masz tą córkę, jesteś taki szczęśliwy. Patrzysz na nią, patrzysz na jej twarz, patrzysz na jej oczy, patrzysz jak się uśmiecha. Jesteś taki szczęśliwy, że masz córkę. I my kiedy byliśmy w Częstochowie, właśnie zaraz po przyjeździe do Częstochowy, Asia zaszła w ciążę. A więc po 9 miesiącach urodziła nam się córka i byliśmy tacy szczęśliwi. To był początek pracy. I po urodzeniu, przez 2 czy 3 tygodnie, ona była taka dziwnie spokojna i położna mówi, powinniście iść i zbadać jej krew. Trochę za długo ma tą żółtaczkę. A więc poszliśmy do lekarza po skierowanie, zrobiono jej badania. Kiedy ja przychodzę po odbiór wyników, a pani pielęgniarka mówi, proszę pana, z tym dzieckiem natychmiast do szpitala. A więc przyszliśmy, pokazaliśmy lekarzowi te wyniki. On mówi, proszę pana, teraz to już musztarda po obiedzie. Wie, co to znaczy? On mówi, to może być już za późno. Zawieźliśmy ją do szpitala, zrobili jej zaraz transfuzję. Miała bardzo słabe wyniki krwi, gdzieś około 43% hemoglobiny. I lekarz powiedział na drugi dzień, mówi, nasze rozpoznanie to jest posocznica. Wiecie, że z posocznicą czasami to są godziny. To są godziny. Mówi, przywieźliście ją za późno. Mówi, trzeba by jej zrobić kilka transfuzji, ale nie wiemy, czy ten organizm przeżyje. Wróciliśmy do domu, zaczęliśmy się modlić. To był zły dzień. To był zły dzień, zaczęliśmy się modlić. Wołaliśmy do Pana. Wiesz, w takiej sytuacji wyciągasz z szafy zbroję Bożą. Gdzie jest ten pas? Jak to się donosi w ogóle ten pas? Od tej strony, że tak. A ten pancerz? Nigdy z nim nie chodziłem. Jak założyć ten pancerz? Przyłbica, o jak mi uwiera, nie przeszkadza. To mi przeszkadza. Wiesz, kiedy masz zły dzień, nie możesz wyciągnąć z szafy zbroi Bożej, wygrzebać gdzieś Biblię, gdzie jest ta moja Biblia, w końcu trzeba coś poczytać. I próbujesz wtedy walczyć z diabłem. Za późno, już umarłeś. Jesteś pokonany. Wyrwie ci ucho, oderwie ci nos. Nawet nie będziesz 15 minut stał na nogach. Nie ostoisz się, diabeł cię zniszczy. Nie możesz tego trzymać w szafie. To musi być na tobie. Musisz przywyknąć do chodzenia w zbroi Bożej. Musisz na co dzień być z Panem. Musisz na co dzień chodzić w mocy Bożego Ducha Świętego. I zaczęliśmy walczyć. Widzisz, ta modlitwa nie była w ogóle teologiczna. Ja nie przejmowałem się, czy to brzmi teologicznie, czy nie. Ja po prostu zacząłem walczyć. To była walka na śmierć i życie. I w pewnym momencie syn nasz, taki mały, miał chyba też 5 czy 6 lat wtedy. Patrzy na nas, my płaczemy. Chodzimy, krzyczymy przeciwko diabłu, a nagle z żoną odczuliśmy niesamowitą Bożą obecność w pokoju. Zaczęliśmy śpiewać, tańczyć, śmiać się. Mówimy, dziękujemy Ci, Panie, że uzdrowiłeś nasze dziecko. Ktoś, gdyby nas obserwował gdzieś z boku, powiedziałby, to Cię goście do szpitala przecież tego nadają. To mogło wyglądać głupio, ale w Bożym świecie nie było głupie. W tym coś się dokonało. Przychodzimy na drugi dzień do szpitala. Lekarz mówi, wie pan co? Tego nie za bardzo mogę zrozumieć, ale hemoglobina nie spada, mimo że nie mamy jeszcze wyników z posiewu krwi. On mówi, nie ma co się cieszyć, wie pan, to może tak być chwila tylko. Ale ja wiedziałem, że to, że hemoglobina nie spada, to dlatego, że pan ją uzdrowił. Na drugi dzień miała 76% hemoglobiny. Na trzeci dzień miała już 80 parę. A piątego dnia lekarz powiedział, zabierajcie ją do domu, jest doskonale zdrowa. Doskonale zdrowa. Wyniki były po 7 dniach. To jest nasz Jezus. On będzie z tobą, kiedy będziesz chodził w relacji społeczności z Nim. Dobrze. Dla kogoś zły dzień to może być taki dzień, kiedy jakaś choroba się pojawi. Rok temu przyłączył się do nas pastor z Olesna i on zajmuje się służbą z młodzieżą. Opiekuje się kościołem w Oleśnie, ale też jest pastorem młodzieżowym w naszym kościele. Miesiąc temu, niecałe, po radykalnych, konferencja radykalnych była w Krakowie w maju. Wrócił po tych radykalnych i tydzień później zaczął się źle czuć. Zaczął się trochę chwiać. Jakieś dziwne jakieś miał objawy. Czuł się słaby, zmęczony. Więc w końcu ktoś powiedział, nie, musisz się zbadać. Poszedł do lekarza, zrobiono mu badania, zatrzymali go w szpitalu w Opolu. Zrobili mu dokładne badania i stwierdzili SM, stwardnienie rozsiane. Ma 32 lata, 33 lat. To był zły dzień, kiedy usłyszał o SM. Wiesz, gdybyś ty usłyszał o SM, to wiesz, to brzmi w świecie jak wyrok. Ale to jest tylko zły dzień. Słuchaj, to jest tylko zły dzień. To jest tylko jakaś bitwa, którą musisz zwyciężyć. To nie jest koniec. To jest początek. To jest dopiero możliwość doświadczenia Boga, że On jest potężny i mocny. Będziecie mieli wiele złych dni, ale chciałem ci nigdy nie patrz na zły dzień jako na koniec, jako na początek. Ale kiedy jesteś w zbroi Bożej, możesz przejść przez każdy zły dzień. Amen?
Amen.
Halleluja. Widzisz, dla kogoś zły dzień to może być dzień krytyki, w którym ktoś ci krytykował. Dzień, w którym ludzie zrzucili na ciebie jakieś oszczerstwa. To był dzień, w którym ktoś cię odrzucił. Dzień, w którym jesteś zraniony. To nie musi być choroba. To może być dzień, w którym ktoś po prostu kłamał o tobie. I ludziom w kościele nagadał źle o tobie. I to nie jest prawda. Czy miałeś taki zły dzień, kiedy ktoś cię krytykował, ktoś cię zranił, ktoś cię odrzucił? No nie mówcie mi, że nikt z was nie był nigdy odrzucony, ani zraniony. Mieliście taki dzień? Tak? Widzisz, to jest strzała. To jest strzała, która leci do twojego serca. Ale widzisz, wielu chrześcijan żyje ze strzałami. Gdybyśmy mogli duchowy świat zobaczyć, to wielu z was ma takie strzały, które tkwią w różnych miejscach, w sercu, gdzieś w umyśle, w różnych miejscach. Siedzicie tutaj, ale są różne strzały. I dlatego, że w tych złych dniach diabeł posłał pocisk i on ciągle jest w twoim sercu. Co musisz zrobić? Musisz przebaczyć. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus rozmawiał z uczniami i wtedy przychodzi Piotr, mówi, Panie, jeżeli bym 7 razy wybaczył, to wystarczy? Ha, Jezus mówi, Piotrze, 7 razy 77. I wtedy pamiętacie, co on powiedział? Panie, przydaj nam wiary. On mówi, o Panie, jaką trzeba mieć potężną tarczę wiary, aby zgasić taki ognisty pocisk. Jaką trzeba mieć potężną wiarę, żeby po prostu tak naprawdę zniszczyć tą moc zranienia. Chyba już jest czas na przerwę, ale skończę myśl. I zaraz będzie przerwa. Więc widzisz, jaki był twój najgorszy zły dzień? Jaki był twój najgorszy zły dzień? Czy ostałeś się? Czy strzała ciągle tkwi gdzieś w twoim sercu lub ciele? Czy przebaczyłeś? Diabeł może wykorzystać ten zły dzień, aby zniszczyć całe twoje życie, aby zniszczyć twoją duszę. A więc musisz przebaczyć, aby ten zły dzień nie stał się złym miesiącem i złymi latami. Dla niektórych ludzi zranienie z dzieciństwa wpłynęło na całe ich życie. I mają złe lata. I mają złe życie. Dlatego, że pozwolili, żeby strzała zranienia utkwiła w ich sercu. I to nie jest tylko zły dzień, ale to są złe miesiące, złe lata, potem złe małżeństwo, zła praca, zła służba i wszystko jest złe z powodu strzały, która dotknęła ich. Pamiętam ostatnia historia z mojego życia. To było też gdzieś tak z tych pierwszych lat, kiedy zaczynaliśmy w Częstochowie. Wróciłem do domu, po spotkaniu z jednym ze starszych zboru. A moja żona patrzy na mnie i mówi, kto umarł? Kogoś zabiłeś? Potrąciłeś? Co się stało? Jak ty strasznie wyglądasz. A ja miałem rozmowę ze starszym zborem. Wyglądałem jak trup. Wyglądałem jak trup. Nie mogłem się pozbierać przez kilka dni. On mówił kłamstwa. To były oszczerstwa. Dotknął tego, co było dla mnie najbardziej wartościowe. To była moja motywacja służby. Ale on podważył moje motywacje. Zarzucił mi rzeczy, które były kłamstwem. Czy wiesz, że diabeł, szatan to jest ojciec kłamstwa? Widzisz, on może użyć jakiegoś człowieka. On może być starszym zboru. Może mieć jakąś pozycję w kościele. I taka osoba cię bardzo... Wiesz, gdyby to był jakiś tam Franek czy Ziuta, ktoś tam gdzieś, spotkałem go, dzisiaj jest, jutro nie ma, ale to był starszy zboru. To bardzo mnie dotknęło. I musiałem przebaczyć mu. Całkowicie mu przebaczyć. Musiałem go błogosławić. I wiedziałem, że gdybym tego nie zrobił, nie poszedłbym dalej. W naszym życiu będzie wiele takich sytuacji. Będzie wiele złych dni. Dlatego Biblia mówi, stójcie wtedy. Nie pozwól, żeby diabeł cię zepchnął z tej pozycji zwycięstwa, które Bóg nam dał. Stój wtedy. Amen. Przerwa.